Ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy rozważania na temat listu do Filipian. Autorem tego listu jest apostoł Paweł, który odwiedził miasto Filipi 3 razy. A więc można powiedzieć, że był tam obecny, na bieżąco znał sprawy tego zboru, ponieważ on był ojcem duchowym, założycielem tego kościoła właśnie w czasie drugiej jego podróży misyjnej, o której mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Powstał w Filipi wśród niezwykłych znaków i cudów zbór. Pamiętacie, kiedy nawrócił się strażnik więzienia w Filipii, to było trzęsienie ziemi. Ten człowiek był przerażony, zobaczył moc Bożą, doświadczył tego, ale przede wszystkim jego dom doświadczył żywego Boga, Chrystusa, bo przecież został jego dom cały zbawiony. Nawrócili się wszyscy domownicy. To nie tak, bracia i siostry, jak u nas z tymi domami tam w tamtych czasach. Dzisiaj, jeśli mówimy o domu, to mówimy o tacie, o mamie, o synku, o córce, prawda? Ale w tamtych czasach dom to często było sporo ludzi. To nie tylko była rodzina, ale to byli również słudzy czy niewolnicy, jeśli to był bogaty dom. A więc kiedy mówimy, że nawrócił się dom, to możemy mieć świadomość, że to nie były 2-3 osoby, ale znacznie więcej. Wiemy, że również w Filipii nawróciła się Lidia i również jest napisane, że cały jej dom przyjął Słowo Boże i ci ludzie w tym domu wszyscy nawrócili się. Byli dziećmi Bożymi. A więc wspaniały moment w historii chrześcijaństwa, kiedy nawracają się całe domy, całe rodziny. To wspaniałe. Mieliśmy również do czynienia tam z przejawami mocy. I to nie tylko potężnej mocy Bożej, ale wcześniej mocy ciemności, kiedy apostoł Paweł wyrzucił ducha wieszczego z pewnej młodej niewiasty. Możemy powiedzieć, że historia zboru Filipi, jego założenie, początki to ewangelizacja, misja kościoła w pigułce. Ale tam wszystko było, wszystko można było zobaczyć, jak to wyglądało, jak to się działo, kiedy powstawały kościoły w czasie ewangelizacji, które prowadził apostoł Paweł wraz ze swoim zespołem misyjnym. A więc mamy zbór, nawracają się ludzie i jest społeczność. I ten zespół misyjny odchodzi stamtąd. Ale bracia i siostry, ci ludzie nie zostają sami. Jest w nimi Pan Jezus Chrystus. To jest podstawa. Bo jeśli ktoś był zapatrzony w apostoła Pawła, to przeżył wielkie rozczarowanie, bo on już tam zniknął po paru dniach. Ale bracia i siostry, jeśli ktoś się nawraca, jest dzieckiem Bożym, to Jezus jest zawsze z nim. Amen. I to jest wspaniałe w Kościele, że ludzie przychodzą i odchodzą, ale Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Alleluja! I to jest Kościół, bracia i siostry. Dlatego Kościół żyje 2000 lat. I to jest cudowne, kiedy możemy obserwować moc Ducha Świętego, kiedy ludzie są w potężny sposób dotykani tą mocą w Kościele. I tak było w zborze w Filipii. I oto gdzieś po 10 latach apostoł Paweł pisze list do tego zboru, do Filipii. A więc minęło gdzieś około 10 lat od założenia tego zboru. Więc możemy powiedzieć, że on już miał pewną historię. Pamiętam, jak myśmy obchodzili 10-lecie naszego zboru. Starsi zborownicy pamiętają. Była uroczystość. Cieszyliśmy się, że to 10 lat już minęło. Bracia i siostry, tak było w Filipii. I apostoł Paweł pisze list do Filipian, niezwykły list. Bo kiedy przyjrzycie się treści tego listu, to zwrócicie uwagę, że tam powtarza się aż 17 razy słowo radość, radujcie się. To jest list o radości chrześcijańskiej. Z czego powinien się człowiek wierzący cieszyć w swoim życiu? Z czego powinien się radować? Ale jest coś niezwykłego jeszcze w tym, że apostoł Paweł pisze ten list z więzienia i ma tyle radości w sobie i potrafi taki wspaniały hymn na temat Jezusa Chrystusa, Jego triumfu napisać do Filipian. List przepełniony troską o zbór i radością z powodu społeczności z Jezusem Chrystusem, jaką on ma i jaką mają Filipianie. W tym liście, kiedy czytamy jego treść, możemy się zorientować, że apostoł Paweł ma świadomość tego, że jego życie zbliża się powoli do końca. On u schyłku swojego życia z więzienia w Rzymie pisze list, chrześcijański list. I w tym liście jest potężny ładunek energii radości. To jest niesamowite, bracia i siostry. Kiedy człowiek ma świadomość tego, że jego życie dobiega końca, że jego misja na tym świecie powoli się kończy i ma tyle radości i może tą radością obdarować jeszcze wielu, wielu innych ludzi. Choć okoliczności, w jakich był apostoł Paweł, wcale nie zakrawały na to, żeby się radować. Wcale nie wskazywały na to, aby mieć radość. O któż cieszy się, będąc w więzieniu ze swojego pobytu? No, jedynie chrześcijanie, kiedy dla Pana znajdują się w więzieniu. Kiedy mają tą świadomość, że są uczestnikami cierpienia Jezusa Chrystusa, jakieś cząstki tego, wtedy mają wielką radość z tego powodu. I apostoł Paweł pisze list o radości do zboru w Filipii. Bracia i siostry, o radości niezwykłej z powodu bliskiej obecności Chrystusa w jego życiu. I pragnie, aby ta sama radość wypełniała serca ludzi w Kościele. To jest jego wielkie pragnienie. I dlatego między innymi, bo to nie tylko jest ten temat w tym liście poruszony, ale między innymi z tego powodu pisze ten list. I chciałbym dzisiaj zacząć go czytać z wami, bracia i siostry, a więc znajdźcie w swoich Bibliach list apostoła Pawła do Filipian i zaczniemy czytać najsamprzód. Pierwszych 5 wersetów przeczytamy. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i z diakonami. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej mojej modlitwie za wszystkich was z radością się modlę. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Bracia i siostry, kiedy modlił się, to modlił się z radością, a nie z ubolewaniem. Znowu trzeba się modlić o nich, bo tam z nimi znowu same kłopoty. Ale o zbór Filipi z wielką radością modlił się apostoł Paweł. My w jego listach czytamy, kiedy on pisze do tych zborów, to pisze często właśnie, że modli się za nich. A do zborów Filipi pisze, że modli się z radością. A więc prawdziwa przyjemność była z powodu tego, kiedy wspominał w modlitwie ten zbór. To wspaniałe uczucie, kiedy możemy się radować w czasie modlitwy, dziękując Bogu za coś, co nie jest przyczyną naszej troski, ale radości. To jest wspaniałe. Bracia i siostry, dzisiaj, kiedy piszemy listy, to zresztą już teraz z tymi listami coraz gorzej jest, bo coraz mniej tych listów się pisze. Tak w ciągu roku to nie wiem, czy jeden pisze, czy dwa. W zasadzie to muszę jakieś oficjalne listy napisać. Dzisiaj jak coś chcemy napisać, to wysyłamy e-maila, prawda? A ci, co mają telefony komórkowe, to piszą SMS-a. No ale wtedy, bracia i siostry, apostoł Paweł nie mógł wysłać SMS-a z Rzymu. Nie było takiej możliwości. A więc pisał list. I zwróćcie uwagę, jak ten list jest napisany. Taka sztuka pisania listów, epistolografia, dzisiaj chyba zamierająca z powodu elektroniki. Dzisiaj zupełnie inaczej się pisze te maile, te SMS-y, niż oficjalnie jakiś list. My zwykle jak piszemy list, chcemy go potem pocztą wysłać, to zwracamy się do danej osoby na początku, do kogo jest ten list adresowany, gdzieś tam datę umieszczamy. I na końcu się podpisujemy pod listem, jako jego autorzy. Ale w starożytności, zwróćcie uwagę, bracia i siostry, list zaczynał się od podpisu autora. Paweł i Tymoteusz pisali pod natchnieniem Ducha Świętego list do kościoła w Filipii. A więc na początku są wymienieni autorzy, a później dopiero jest wymieniony adresat. Tak to wyglądało w tamtych czasach. Adresatem listu do Filipii są biskupi, diakoni, są przede wszystkim zborownicy, członkowie ciała Jezusa Chrystusa. A więc tutaj, jeśli czytamy o biskupie, o diakonie, to widać, że ten zbór to nie były dwa nawrócone domy, ale tam było więcej ludzi w tym zborze. Tam większość ludzi skupiała się wokół Ewangelii, a więc tam powstał prężny ośrodek chrześcijański jak na owe czasy. Bracia i siostry, kiedy my czytamy o tych zborach, w listach, to czytamy przeważnie, że tam zbór u kogoś w domu się schodził. I przeważnie był do czyjegoś domu adresowany, gdzie się zbór schodził, list chrześcijański, duszpasterski. Ja miałem okazję widzieć takie domy wybudowane w starożytności. one dzisiaj inaczej wyglądają niż nasze domy. My mamy troszeczkę inaczej dom skonstruowany. Ale jeśli to był dom bogatego człowieka, a wiemy, że tacy ludzie byli w zborze w Filipii, to taki dom to był duży budynek, który wewnątrz miał takie patio, a jest taki dziedziniec, na który mogło wejść sporo osób. I tak ci archeolodzy biblijni tamtych czasów oceniają mniej więcej, że 40 do 50 osób mogło w takim domu uczestniczyć w nabożeństwie. A więc to były mniej więcej tej wielkości zbory. Kiedy mowa jest o korynckim kościele, to tam jest mowa o Pawłowych, Kefasowych, Chrystusowych, Apollosowych. Niektórzy wysuwają wnioski, że tam były cztery domy, w których ci chrześcijanie się schodzili. Więc prawdopodobnie zbór liczył 200 czy około 300 osób. To był dość duży zbór. Ale przeważnie te zbory, do których pisze apostoł Paweł listy, to były zbory takie jak Nieprzymierzając zbór w Żywcu. A więc mniej więcej takiej wielkości. Bracia i siostry, to były zbory, które zgromadzały się w domach, w domostwach. I oto mamy list do takiego zboru. Jest to dla apostoła zbór wyjątkowy. Widać tutaj harmonijną więź między apostołem Pawłem a Filipianami. Są oni radością dla niego. On to wiele razy podkreśla w tym liście. Widać tutaj długoletnie, długotrwałe partnerstwo między apostołem Pawłem, tym jego zespołem misyjnym, a kościołem w Filipii. Inne zbory wzrastały lub malały w uczuciach do apostoła Pawła, natomiast Filipianie byli wierni. Oni byli stali w swoich uczuciach do apostoła Pawła. I po wielu latach dalej utrzymywali z nim kontakt. Choć już mieli u siebie prezbiterów, choć już mieli diakonów, biskupów, utrzymywali kontakt ze swoim ojcem duchowym i liczyli się z jego zdaniem, bracia i siostry. To bardzo piękny przykład Kościoła współpracującego, a nie podzielonego. Ja myślę, że to jest dla nas też przyczynek do rozważań nad jednością Kościoła. Dalej w tym liście od 6 wiersza apostoł pisze: mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski. I zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. Bracia i siostry, Filipianie byli przekonani, że dzieło Jezusa Chrystusa, dzieło misyjne, dzieło ewangelizacyjne zostało rozpoczęte przez Boga, a nie przez nich samych. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, abyśmy mieli świadomość tego, że dzieło nie rozpoczynają ludzie, choć Bóg ich używa. Oni przynoszą Ewangelię, oni głoszą Słowo, oni potrafią dać dobry przykład, potrafią wesprzeć. Ale, moi kochani, tak naprawdę cud nowozrodzenia to nie cud spowodowany działalnością człowieka, ale działalnością Ducha Świętego. I to jest wyjątkowe, niepowtarzalne dzieło Boże. To jest przejaw mocy Bożej. To jest cudowna łaska, której doświadcza człowiek od Boga. I jeśli ktoś nie ma tej świadomości i przychodzi do kościoła, to on w tym kościele będzie miał wkrótce kłopoty. I ten kościół będzie z nim miał wkrótce kłopoty. Bo on nie rozumie dzieła misyjnego, nie rozumie dzieła ewangelizacyjnego. Nie rozumie, że kościół zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków, których kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Owszem, prorocy, owszem, apostoł, owszem, ewangelista, ale kamień węgielny jest Jezus Chrystus. I jeśli w twojej budowli nie ma Chrystusa, nie jest podstawą, to to wszystko wkrótce ulegnie załamaniu, zburzeniu. To doświadczy w swoim życiu katastrofy z powodu tego, że coś nagle się zachwieje. Bracia i siostry, to jest bardzo istotne i bardzo ważne w naszym życiu, abyśmy mieli społeczność z Chrystusem. I jeśli nie masz pokoju z Bogiem, trudno, żeby był pokój w zborze z tobą. Dlatego dzisiaj zachęcam cię z tego miejsca do tego, abyś przyjął Jezusa, abyś przyjęła Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, do którego twoje życie będzie należeć. Moi kochani, Lidia, strażnik więzienny, którego katastrofa rzuciła na kolana, doświadczyli tego niezwykłego przeżycia w zborze Filipi. Przeżycia związanego z cudem z nowozrodzenia. I oni nie mieli wątpliwości, że to dzieło zostało zapoczątkowane przez Boga, a nie przez ludzi. Oni doświadczyli potężnej mocy, mocy Boga, a nie człowieka. I oni się zdawali z tego sprawę. Dlatego ten zbór rozumiał wiele spraw. Dlatego dla tego kościoła było zrozumiałe, czym jest Ewangelia, czym jest wspieranie tego dzieła Ewangelii. Dlatego oni byli tak hojni i otwarci ze strony finansowej na dzieło Jezusa Chrystusa, na Ewangelię, na misję, na rozwój Kościoła. Oni po prostu te rzeczy rozumieli. Kiedy przyglądamy się apostołowi Pawłowi, kiedy analizujemy jego dzieło, kiedy patrzymy na to, jak odnosiły się do niego zbory, to apostoł Paweł nie zawsze był doceniany przez chrześcijan. I myślę, że dla nas to jest jakieś zaskoczenie. Jakże to? Taki wielki mąż Boży. Jakże to takie wielkie dzieło? Jakże to niedoceniany? To z czym ci ludzie żyli w tych zborach? Bracia i siostry, w liście do Filipian w 3 rozdziale, ja przeczytam z innego tutmaczenia, wiersz 2, apostoł bardzo mocnych słowach zwraca się do zboru i powiada tak: otóż upominam was, strzeżcie się ludzi złych, owych psów, pseudopracowników pańskich. Unikajcie okaleczeńców dopuszczających się obrzezania. Bracia i siostry, apostoł mówi: upominam was. A więc nie jest to jakieś tylko słowo od taka jakaś tam drobna uwaga. Jak naruszycie dyscyplinę pracy, na przykład w swoim zakładzie pracy, w przedsiębiorstwie, gdzie jesteście zatrudnieni, to w tym przedsiębiorstwie są pewne środki dyscyplinarne. I jednym z takich środków dyscyplinarnych jest upomnienie, nagana, a potem jest zwolnienie dyscyplinarne pracownika. I apostoł Paweł zwraca się do zboru w Filipi z upomnieniem. Więc to musi być bardzo poważna sprawa. Jeśli macie upomnienie, czy tam już nagane, to już nie pamiętam jak teraz jest w tym nowym kodeksie pracy, ale nagana to wiem na pewno, że już jest po premii do końca roku, prawda? Z upomnieniem nie jestem pewny, czy jest tylko jedna premia minus, czy więcej. Nie znam tego kodeksu teraz nowego, jak to tam jest. Ale bracia i siostry, apostoł Paweł mówi słowo upomnienia. Upominam was. Strzeżcie się ludzi złych. Owych psów. Bardzo mocne słowo. Powiedzieć komuś pies. A on tutaj mówi o pseudopracownikach pańskich. A więc takich ludzi podobnych do psów, którzy to przyjdą do zboru i obszczekają tamtego brata, tamtą siostrę, tamten zbór, tamten kościół. Wszyscy źli, tylko ja dobry. I tacy też przyszli do Filipii. W tamtych czasach kaznodziejstwo wyglądało tak, że było wielu, na początku jak się ten kościół tworzył, było na początku tak, że byli tak zwani wędrowni kaznodzieje. I byli ludzie, którzy całe życie poświęcali na wędrówkę od zboru do zboru. I oni głosili też kazania w tych zborach. I takowi trafili również do zboru w Filipii. I zaczęli tam różne rzeczy głosić. I my nawet wiemy z tego listu, co oni głosili. Ci, którzy tam przyszli do Filipii, głosili obrzezanie. Mówili im tak: słuchajcie, fajnie, żeście Jezusa przyjęli jako swojego osobistego Zbawiciela, ale tak naprawdę, jak chcecie iść do nieba, to się musicie jeszcze obrzezać. No i takie różne tam nauki głosili. No i apostoł Paweł nie tylko w Filipii z tym miał kłopot, bo jak czytamy w innych tych listach, to tam też tego typu historie się pojawiają. I kiedy tutaj patrzymy na to, na tą historię, to chciałbym zwrócić waszą uwagę, że inni kaznodzieje chcieli tych ludzi w Filipii odsunąć od niego. Mieliście z tym do czynienia? Przyszli ludzie do was i zaczęli mówić A słuchaj, a ci starsi zborów w żywcu to nic nie warci, a pastor do kitu, a w tym w ogóle, w tym kościele zielonoświątkowym, to co to za dary Ducha Świętego? Przecież to są dary od diabła, a nie od Ducha Świętego. Bo to czy tamto. I przeróżni tego typu nauczyciele się pojawiają. I oni przychodzą i robią zamęt w sercach ludzi. Bracia i siostry, to było i jest. I myślę, że będzie. Takie historie się działy. I tutaj mamy problem autorytetu w Kościele. Autorytetu tego wielkiego człowieka, wielkiego ewangelisty, ojca duchowego wielu tych kościołów, do których on pisze listy później. I widzimy, że jest problem z akceptacją przywództwa w Kościele. Są ludzie, którzy uzurpują sobie prawo do tego, że to oni są przywódcami. I będą was uczyć różnych rzeczy. Ale chcę wam powiedzieć, że Kościół jest oparty na autorytecie. I w liście do Efezjan, 4 rozdział, 11 wiersz, czytamy o tym, że Jezus ustanowił jednych prorokami, nauczycielami, pastorami i tak dalej. Tam są po kolei wszyscy wymienieni. I napisano, że to Jezus ich ustanowił. A więc jeśli akceptujemy Jezusa jako głowę Kościoła, no to trudno, żeby nie akceptować tego, co On ustanowił, bo to jest ewidentnie sprzeciwianie się Jego woli. A więc chciałbym na to zwrócić uwagę. To był problem tamtych czasów. I to też jest problem dzisiaj, naszych czasów. Ludzie z powodu swoich ambicji często występują przeciw hierarchom Kościoła. Może to słowo hierarcha tutaj nie jest najwłaściwsze, bo ono nam się źle kojarzy. Powiem przeciw pasterzom Kościoła. Bardzo tak ładnie, duchowo brzmi. I żeby nie być gołosłowny, to chciałbym właśnie do tego zboru w Koryncie, z którym apostoł Paweł miał najwięcej problemów, wrócić. Myśmy jakiś czas temu tutaj czytali te listy, rozważaliśmy obydwa listy do Koryntian. Myślę, że ten temat dobrze znacie. Ja dzisiaj z drugiego listu do Koryntian, 10 rozdział, 10 wiersz, chciałem przeczytać też z innego tłumaczenia, nie z tego warszawskiego, które macie przed oczyma. I to było tak. Apostoł Paweł wiedział o tym, doniesiono mu, co Koryntianie mówią na jego temat. I powiadali oni tak. Listy, powiadają bowiem, są groźne i mocne, lecz gdy zjawi się osobiście, jest słaby, a jego słowo nic nie znaczy. To była opinia zboru w Koryncie, który on zakładał. Bracia i siostry, opinia na temat przełożonego, na temat apostoła, człowieka obdarzonego wielkim autorytetem. I znaleźli się ludzie, którzy podważyli ten autorytet. Inni wydawali się być bardziej może atrakcyjnymi mówcami niż apostoł Paweł. I być może to było też powodem tego, że ci ludzie w jakiś sposób zaczęli powątpiewać ten autorytet apostolski Pawła z Tarsu. Ale kiedy patrzymy na zbór Filipii, bracia i siostry, to zbór Filipii jest wierny. Filipianie, pomimo różnych tych historii, które się tam zdarzały w tych zborach, byli wierni i trwali przy tym, co brali na początku. I to jest bardzo piękny list, który mówi o jedności Kościoła. I ja myślę, że tutaj radość apostoła Pawła była między innymi z tego, że on widział ten zbór jako trzymający się razem, jako zbór mający kręgosłup, a nie miotany od nauczyciela do nauczyciela. Raz taki przyjdzie, raz taki, raz siaki, raz to usłyszę, a raz tamto. A najlepiej sam pokieruję swoim życiem, kto mi tu będzie zwracał uwagę. A jak mnie upomną w zborze, to się obrażę, pójdę do innego. To jest wyjście. To tam miłość Chrystusa. Ważne, żeby moje było na wierzchu. Prawda? Filipianie mieli kręgosłup. Mieli tą świadomość obecności w ciele Jezusa Chrystusa. I jeśli Chrystus był w Filipi między nimi, nie szukali go gdzie indziej. Jeśli apostoł Paweł był namaszczonym sługą Bożym, nie szukali innych. Choć oni się pojawiali i jak psy obszczekali tego czy tamtego. Ale apostoł Paweł mówi, strzeżcie się tych złych ludzi, pseudopracowników pańskich. I bracia i siostry, to jest bardzo dobry zwyczaj, kiedy my mamy jakieś zasady. Kiedy my wiemy, na czym stoimy. Wiem, gdzie jestem. Wiem, że to jest mój zbór. Że to są przywódcy Kościoła, których namaścił Bóg. Wiem, gdzie jestem. Bracia i siostry, to jest wspaniałe, kiedy możemy przebywać w społeczności, mając zaufanie jedni do drugich. Halleluja. Bracia i siostry, kiedy pojawią się trudności, co my robimy? Jak reagujemy w momencie, kiedy pojawiają się trudności duchowe w naszym życiu? Kiedy pojawiają się trudności duchowe w naszym zborze? Jaka jest nasza reakcja? Jak my patrzymy na to wszystko? Szukamy lepszych, wygodniejszych pastwisk? Czy też chcemy podjąć walkę za Kościół? Czujemy się odpowiedzialni, czujemy się częścią tego Kościoła? Popatrzcie dzisiaj, kiedy jest kryzys. Jak ludzie ratują swoje fabryki, swoje zakłady pracy. Ostatnio słyszałem, że niektórzy pracownicy nawet zgadzają się na obniżkę płac, żeby uratować swój zakład pracy, żeby mieć pracę. Mówią, będziemy mniej zarabiać, ale będziemy mieli pracę. Ratujmy nasz zakład. Niektórzy nawet pracują jakiś czas z minimalnym wynagrodzeniem, bo zależy im na zakładzie pracy. Czy mnie zależy na Kościele? Czy mnie zależy na zborze, w którym jestem? Bracia i siostry, to są poważne pytania, bo jeśli Bóg cię umieścił w tym Kościele, w tym zborze, to ma związany z tobą jakiś plan w tym Kościele i w tym zborze. To nie tak, że jesteś jakimś wolnym elektronem i nie wiadomo, gdzie jest twoje miejsce. I całe życie będziesz szukał tu, tam, siam. Bóg umieścił cię w pewnym miejscu na tym świecie. Dał ci możliwość społeczności z ludem Bożym. A więc myślę, że to jest dobre, kiedy mamy świadomość tego, kiedy jesteśmy wierni temu. I chcę wam powiedzieć, że Filipianie byli wierni. Filipianie byli wierni wobec apostoła Pawła. i trwali. Co więcej, wspomagali Jego. I to w potężny sposób wspomagali misję finansową apostoła Pawła. To była ich odpowiedzialność. Oni rozumieli swoje miejsce w Kościele. Oni wiedzieli, że mogą usłużyć swoją majątnością temu Kościołowi i to czynili. Myślę, dlatego też wielka radość była w sercu apostoła Pawła, kiedy modlił się. Bo przecież ten list powstał w związku z tym, że jeden z Filipian, z braci, udał się z darem do apostoła Pawła do więzienia w Rzymie. I tam przyniósł mu. I jest napisane, że to był hojny dar. To nie było byle co. Więc potrafili w trudnych chwilach wspomagać Filipianie. A teraz się mu powinęła noga. No rzeczywiście ci, co tu byli niedawno w tym zborze, to chyba dobrze mówili. Teraz jest w więzieniu w Rzymie. A to nic, już nie będziemy o nim myśleć. A szkoda jakichkolwiek pieniędzy mu wysyłać, bo to już po nim. Jego misja skończona. Koniec. Teraz pomyślmy tu sami o sobie, Filipi. Bracia i siostry, nie tak postępowali Filipianie. Nic dziwnego, że tak mocna więź miłości rozwinęła się między Pawłem apostołem a tymi chrześcijanami. To wspaniały człowiek, Epafrodyt, udał się z darem do apostoła Pawła do Rzymu. Ryzykował życiem dla apostoła. Czytamy, że on w czasie tej podróży zachorował i był bliski śmierci. I nie czytamy, żeby żałował tego, że się wybrał do apostoła Pawła, że był bliski śmierci. Apostoł Paweł radował się z tego, kiedy on przyszedł, kiedy usłyszał o zborze Filipi, że ciągle trwa w wierze, że jest wierny. To imię Epafrodyt, ja popatrzyłem do słownika, ono znaczy uroczy. I kiedy uroczy Filipianin przyszedł do apostoła Pawła, tam do tego więzienia, to ja myślę, że on miał wielką radość. To rzeczywiście to był pod urokiem tej chwili, pod urokiem tego człowieka. I on go nazywa, Epafrodyta, bratem, przyjacielem, współpracownikiem, współbojownikiem w dziele, wreszcie wysłannikiem. Bracia i siostry, to wspaniały przykład bohatera wiary. Człowieka, który dla Ewangelii poświęcił swoje zdrowie, który wybrał się w daleką, niebezpieczną podróż, który był wierny Ewangelii, który pracował wytrwale dla Pana, któremu mógł zaufać cały zbór i wiedział, że Epafrodyt na pewno dojdzie i na pewno dar, który złożyliśmy, dojdzie do apostoła Pawła. To bardzo piękny przejaw braterskiej troski, braterskiej miłości. I ja myślę, że to jest właśnie jeden z tych powodów, dla których apostoł Paweł użył 17 razy słowa radość w liście do Filipian. Kiedy on o tym czytał, kiedy widział, kiedy patrzył, kiedy odbierał, kiedy myślał, kiedy modlił się, to miał radość w sercu swoim. Czy masz radość swoją w sercu, kiedy modlisz się o zbór w Żywcu?
Nie.
Bracie i siostro, czy masz radość, kiedy modlisz się o swój zbór, kiedy modlisz się o braci i siostry? Czy radujesz się z tego powodu? Amen. Amen. To jest radość, że nie przychodzisz tutaj sam. Że zawsze, kiedy tu przyjdziesz, jest społeczność, to zawsze znajdziesz tutaj braci i siostry, którzy wierzą w tego samego Chrystusa, którzy służą temu samemu Bogu, którzy wielbią Pana, oddają Mu chwałę, którzy czytają z nabożnością, z wielką troską świętą księgę Biblii. Przychodzisz do wyjątkowego miejsca. Spotykasz się z wyjątkowymi ludźmi, ponieważ oni są ciałem Jezusa Chrystusa. Ponieważ są nabyci Jego świętą krwią. I kiedy tu jesteśmy razem, między nami jest Duch Święty, bo gdzie dwóch lub trzech zgromadza się w imieniu Pańskim, tam jest Pan. Mamy świadomość obecności Boga na tym miejscu. Przeżywamy spotkanie z Panem. To jest wielka radość dla nas. I dzisiaj radujemy się, czytając ten list. List o dobrym kościele, o dobrym zborze. To nie znaczy, że ten zbór nie miał żadnych kłopotów, żadnych problemów. Oj, miał. Ale stał na fundamencie. Nie wahał się. Wiedział, gdzie jest i każdy zborownik znał swoje miejsce w tym zborze. Bracia i siostry, myślę, że będziemy w dalszych tygodniach czytać to słowo i z radością będziemy patrzeć na Kościół Filipii i będziemy się przyglądać temu Kościołowi i będziemy się przyglądać naszej wierze i będziemy się chcieli budować tym listem. Życzę Wam z tego miejsca, abyście byli radością dla innych chrześcijan. Amen. Dajmy chwałę Panu, powstańmy do modlitwy, będziemy Pana wielbić.